Dzień dobry Państwu. Witam z Wawerskiego Centrum Kultury z osiedla nad Wiśle, które powinno brzmieć urzecze, bo dzisiaj będę mówił Państwu o dziedzictwie urzecza. Gdyby ktoś mi powiedział 15 czy tam kilkanaście lat temu, że będę mówił o dziedzictwie urzecza, to bym raczej mu nie uwierzył. Raczej bym powiedział, że to chyba jakiś żart. Co to jest to urzecze, kto o nim słyszał, pewnie by raczej zbyto mnie uśmiechem, że o czymś będę dziwnym opowiadał. Niemniej jednak minęło te kilkanaście lat i mogę Państwu dzisiaj poopowiadać o właśnie o urzeczu, o dziedzictwie urzecza, czyli o różnych jego tradycjach, które przetrwały bądź nie przetrwały, ale w każdym razie były i trzeba o nich mówić i przypominać. No i zaczynamy. Na początku, zanim opowiem cokolwiek o dziedzictwie urzecza, no to zawsze sobie zdaję sprawę, że nie wszyscy wiedzą, czym to urzecze w ogóle było, gdzie to było, gdzie się znajdowało, więc chciałbym właśnie od tego zacząć. Tak jak tutaj Państwo widzą na mapie, urzecze ma kształt takiego wąskiego paska ziemi. Jest to taka dolina zalewowa Wisły po obydwu jej stronach, bo dla urzecza było obojętne, czy mieszkamy na prawym, czy na lewym brzegu Wisły. Dzisiaj myślimy mostami, mówimy na przykład, że po prawej stronie Wisły jest Azja albo coś w tym stylu, a tymczasem dla naszych przodków liczyło się tylko to, aby żyć na bardzo dobrej ziemi, na tak zwanej Madzie Wiślanej i blisko Wiślanego Handlu, a więc blisko rzeki. I tutaj Państwo widzą, że region rozpoczyna się mniej więcej od południowych rubieży Warszawy. Bliżej są to na prawym brzegu Wisły okolice Saskiej Kępy, tutaj Stadionu Narodowego. Natomiast na lewym brzegu są to okolice Mostu Siekierkowskiego, Czerniakowa. Tutaj te strony. Czy region sięgał jeszcze dalej na północ? Trudno powiedzieć, ponieważ, no, jak to etnografowie mówią, został na tyle już mocno zdepopulowany, po prostu weszła infrastruktura miejska, zmieniła się ludność, że przeprowadzanie jakichkolwiek badań z krajów tego regionu północnych jest bardzo, bardzo trudne. Niemniej jednak wydaje się, że region mógł sięgać zarówno i Służewa, tak zwanych szop polskich, szop niemieckich, prawda, a więc Sielc, tutaj okolic mokotowskich na pewno. Na południu ten region mniej więcej sięgał ujścia rzek Pilicy i Wilgi, przy czym były to te dawniejsze ujścia tych rzek, ponieważ dzisiaj to są Starorzecza tam się znajdujące. A więc rejon miejscowości po prawej stronie Wisły Potycz, natomiast po lewej stronie Wisły, przepraszam, pomyliłem się, po lewej stronie Wisły Potycz, natomiast po prawej stronie Wisły okolice wsi Niecieczy. A więc można powiedzieć, że mamy cztery warszawskie dzielnice: Mokotów, Wilanów, Praga Południe, Wawer i głównie dwa powiaty podwarszawskie, powiat piaseczyński, otwocki, ale też po prawej stronie Wisły kawałeczek powiatu garwolińskiego, chodzi tutaj o gminę Wilga. A więc już wiemy, gdzie jesteśmy, w takim wąskim pasie na południe od Warszawy. Jeśli chodzi o sam Wawer, bo muszę się tutaj ukłonić w stronę jego, to należy powiedzieć, że można powiedzieć, że terytorium dawnej gminy Wawer, obecnej, a obecnie dzielnicy Wawer, uległo znacznej korekcie, znacznej zmianie. Można powiedzieć, że dzisiaj Wawer jest praktycznie w większości na Urzeczu, natomiast kiedyś to Urzecze znajdowało się jedynie w okolicach Saskiej Kępy, Kępy Gocławskiej, gdyż gmina Wawer była skierowana bardziej na wschód, prawda, w stronę Rembertowa, Starej Miłosny. Natomiast dzisiaj jest ona główna linia jakby osadnicza Wawra jest związana z tak zwaną linią otwocką, a więc z linią kolei poprowadzonej tu w 1877 roku. A więc można powiedzieć, że dzisiejszy Wawer jest bardziej urzecki niż w przeszłości. O, widać tutaj to na tych zakreskowanych terenach obecnej dzielnicy i dawnej gminy Wawer, że ona tak sobie poszła zdecydowanie bardziej na południe, tutaj ten zielony kolor, natomiast ten czerwony kolor, czyli dawne terytorium gminy Wawer, jest zdecydowanie bardziej na wschodzie. Oczywiście takie słowa jak Wawer, jak dzielnica Wawer, to są rzeczy dość późne, niemniej jednak już sam Wawer, sama karczma Wawer istniała bardzo, bardzo wcześnie, na początku już XIX stulecia, a i w XVIII. Natomiast trzeba mówić, jeśli mówimy o dzielnicy, o szeregu dawnych osad, wsi na terenie tak zwanej Niziny Wawerskiej. A więc patrząc od północy, mieliśmy las w okolicach tutaj Mostu Siekierkowskiego, dalej był Zastów, Zbytki zwane też w dawnych źródłach Olendrami, następne wsie to Kuligów, Wólka Zerzeńska, Zerzeń, to oczywiście miejscowości położone w pobliżu dawnej parafii w Zerzniu. Mamy wreszcie Borków, mamy Miedzeszyn Nadwiślański, który jest już znany. Muszę powiedzieć, że część z tych wsi jest znana od średniowiecza i właśnie taką wsią jest Miedzeszyn czy Falenica, osady rybackie, dawne wsie nadwiślańskie, które istniały już od wieków średnich. Przy czym przeciętnego mieszkańca, jakbyśmy się go spytali, że jakby jechał w stronę Otwocka, Wałem Miedzeszyńskim i dojechałby do Bysławskiej, no to powiedzielibyśmy, no teraz masz jechać do Falenicy, no to pewnie by skręcił w lewo i pojechał w stronę stacji. A nieprawda. Właśnie ta nasza wieś Falenica była w prawo, a więc zupełnie w przeciwnym kierunku. Czyli można powiedzieć, że kolej, która przeszła przez tereny dawnych wsi, użyczyła jedynie sobie nazw z tych dawnych nadwiślańskich wsi, które oczywiście sięgały swoimi terenami linii kolejowej i jeżeli na przykład były to tereny wsi Falenicy, to nazwali stację Falenica, jeżeli były to tereny wsi Miedzeszyna, to oczywiście nazwali go Miedzeszyn, pomimo że taki Miedzeszyn jako wieś istniał w rejonie stacji Shella, no, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie to jest, prawda, a więc albo McDonalda, można powiedzieć, czyli w rejonie dzisiejszego osiedla nad Wiśle, w którym się obecnie teraz znajduje. Co ciekawe, na terenie Miedzeszyna zachowały się też nazwy, takie jak Łużyce czy Kolonia Łużycka, Kolonia Łużycka albo też taka nazwa istniała jak Łacha Łużycka, która jest jeszcze notowana na starych mapach i one oczywiście były związane z naszym regionem, przy czym z jego nazwą gwarową. ponieważ nikt z naszych przodków nie powiedziałby rzeka, tylko rzyka i nikt nie powiedziałby u, tylko łu. Stąd Łużyce to to samo, co urzecze, tylko w formie gwarowej. I niestety tak wyszło, że prawidłowo ono powinno być zapisane przez RZ, ponieważ mamy nazwę od rzeki, od rzyki. Ale korespondenci krajowi, etnografowie często jak słyszeli od mieszkańców, że mieszkają na Łużycach albo na Łużycu, no to siłą rzeczy pisali to przez rzec z kropką, ponieważ pierwsze, co im się kojarzyło, to te Łużyce, które znajdowały się we wschodnich Niemczech i ta właśnie nazwa wywodząca się wprost od Ługów, czyli też od terenów podmokłych w dolinach rzecznych. Mamy wreszcie Julianów, mamy skrzypki. Mamy wspomnianą Falenicę, a więc tą wieś średniowieczną i błota, które kończą, można powiedzieć, urzecze w dzielnicy obecnej Wawerskiej. Należy też powiedzieć, że część z wsi, która leżała bardziej w głębi lądu, również była bardzo silnie związana z regionem, dlatego, że było to naturalne zaplecze surowcowe dla na przykład rzecznego spławu. Czyli jeżeli na przykład wyręb lasów następował gdzieś dalej, no to ci mieszkańcy, ci ludzie, którzy zajmowali się właśnie tym spławem i wyrębem drzewa, często mimo, że mieszkali 3, 4, 5 kilometrów od nurtu rzeki, to również byli związani bardzo silnie z regionem. O, coś mi się tutaj... Zaraz, tak. Dobrze. Teraz muszą Państwo mieć świadomość, że ten region to nie tylko przekazy etnograficzne albo wywiady etnograficzne, ale też znakomite źródła, których okazało się bardzo, bardzo dużo. I tutaj na przykład w Archiwum Głównym Akt Dawnych czy w Archiwum Czartoryskich w Krakowie okazało się, że jeżeli zrobi się kwerendę pod kątem urzecza, no to rzeczywiście mamy tych źródeł bardzo, bardzo wiele. Przy czym one no, czekały, można powiedzieć, na swoje odkrycie, na swoje znalezienie, ponieważ nie były często kojarzone z tymi terenami, jako że takiej nazwy jak urzecze nigdzie w terenie już nie ma. No i tutaj na górze Państwo widzą taką zapiskę z okolic Powsina z 1737 roku, która jest właśnie najstarszym zapisem wymieniającym nazwę regionu. Można powiedzieć, że tylko na podstawie tego zapisu, że region ma przynajmniej 300 lat, no bo on już był znany w tym czasie, jak był opisywany, a więc przynajmniej istnieje od XVI-XVII stulecia, jak się wydaje. Na dole Państwo mogą zobaczyć przykład zapiski Kornela Kozłowskiego, z którego obficie czerpał Oskar Kolberg. Jest tam mianowicie fragment piosenki czy przysłów różnych, tutaj akurat o jakimś muzykancie, i one były zapisywane nie bezpośrednio z miejscowości, ale tak jak tutaj widać, z urzecza pasa ziemi nad Wisłą. A więc już wtedy było to pojęcie, że to nie jest jakieś miejsce konkretne, tylko jest to nadwiślański pas. Zresztą to samo zauważał Oskar Kolberg i inni badacze, którzy określali właśnie ten urzeczański pasek od ujścia rzeki Wilgi Pilicy aż po Wilanów, aż po Warszawę, można by powiedzieć. Często zadawanym jest takie pytanie, dlaczego akurat tu? No, czym ten kawałek Wisły różnił się od innych, na przykład pod Płockiem czy pod Kozienicami? W sumie przecież podobna ziemia, podobny krajobraz kulturowy, podobni mieszkańcy, flisacy, bardzo często też osadnicy holenderscy, o których jeszcze powiem. Jest jedna rzecz, której inne okolicy nie miały, a mianowicie Warszawa, czyli stolica Polski, a dla mieszkańców urzecza znakomity rynek zbytu. Po prostu oni wiedzieli, że jak popłynam ze swoimi towarami z Gasów, z Góry Kalwarii, czy z innych miejscowości Urzecza, to zawsze będą z prądem rzeki na czas na rynku, na przykład na Mariensztacie czy na Pradze, i sprzedadzą te swoje towary. No już na przykład okolice Nowego Dworu czy Zakroczymia nie miały tej możliwości. Musieli albo jeździć konno, albo pod prąd, co zajmowało znacznie więcej czasu. Ta bliskość dużego rynku zbytu, jakim była Warszawa, powodowała, że mieszkańcy bardzo szybko bogacili się. Bardziej niż mieszkańcy innych rejonów. I od średniowiecza wiemy, że taką odległością targową, czyli odległością od targu, na który jeszcze się opłacało jechać, było mniej więcej 40 km. I tutaj właśnie mamy ten pas 40 km, ale wodą, a nie lądem. Są mieszkańcy już terenów położonych bardziej na południe, okolic Magnuszewa czy Kozienic, to szukali sobie innych rynków zbytu, czy to był Garwolin, czy to była Warka, czy to jakieś inne miejscowości, ale już podróż do tej Warszawy specjalnie ich nie ciekawiła, dlatego że była zbyt długa i zbyt często niebezpieczna. A więc mamy z biegiem rzeki, nie pod prąd i 40 km właśnie rzeką. Idziemy dalej. Przechodzimy teraz do samych mieszkańców, bo muszę Państwu powiedzieć, że często słyszę, że na przykład na Urzeczu, mieszkańcy Urzecza są potomkami Holendrów i często się generalizuje, albo na przykład Urzeczanie to potomkowie Flisaków. Są to, można by powiedzieć, takie półprawdy, bo tak naprawdę trzeba by uporządkować, jak było dawniej na tym naszym Urzeczu. Otóż żyli tak jak na całym Mazowszu niepodległym do 1526 roku, tak zwani Mazurzy, bo nikt z naszych przodków nie powiedziałby Mazowszanin, tylko właśnie Mazur. Jeszcze tańczymy Mazura, a nie Mazowszanina na całe szczęście, ale jeździmy na Mazury, czyli na tereny pruskie, bałtyckie, zasiedlone Mazurami, czyli Mazowszanami w okresie od XIII wieku mniej więcej w górę. I na tych naszych Mazurów, którzy żyli na całym tym Mazowszu, na Urzeczu, właśnie przy tej naszej autostradzie wiślanej, wpływały dwa wielkie żywioły. Przede wszystkim byli to Flisacy, którzy spływali z towarami i zatrzymywali się na tak zwanych rzecznych bindugach. Fryzyjskie słowo binden oznaczało wiązać, tam wiązano drewno w tratwy i spławiano do Torunia czy do Gdańska. Na tych bindugach stały karczmy, właśnie budowano te tratwy, a więc były to takie centra handlowe. Było ich bardzo, bardzo dużo na Urzeczu i rzeczywiście tych Flisaków przybywało tu wielu i wiemy z metryk parafialnych, że często widząc, jak szybko Urzeczanie się bogacą, osiedlali się tu całymi rodzinami i zakładali swoje korzenie. Można powiedzieć na tymże naszym Urzeczu. To już mamy Mazurów i wpływających na nich Flisaków, którzy zwrócili ich do Wisły, do wiślanego handlu, ale też wpłynęli na ich strukturę antropologiczną, na ich wygląd, na ich zachowania, na ich przyzwyczajenia. Ale żeby było bardziej skomplikowanie, na tychże Mazurów wpływali jeszcze tak zwani Olendrzy. Byli to osadnicy, których nazwa rzeczywiście wywodzi się z Holandii, przy czym dotyczyło to tylko osadników z XVI wieku, związanych z tak zwanymi wyznawcami Menno Simonsa, z Menonitami, którzy zasiedlili Żuławy, będąc prześladowanymi w Niderlandach i często tutaj zajmowali się właśnie młynarstwem, melioracją terenu, przywracaniem, można powiedzieć, kultury rolnej na terenach zalewowych. Ale na Urzecze nie przybywali już tylko Holendrzy, bo przybywali na przykład w XVII wieku, kiedy już Olendrami nazywano wszystkich mieszkańców zajmujących się właśnie melioracją, właśnie osuszaniem tych terenów zalewowych. A więc można powiedzieć, że takim pierwowzorem Olendrów byli właśnie ci nasi Holendrzy, a później Olendrami stawali się Kociewianie, Kaszubi, Kujawiacy, prawda, różni ludzie, którzy mieszkali tutaj od wieków w tej dolinie Wiślany. I przykładowo powszechnie uważa się, że najstarszym osadnictwem olenderskim na Urzeczu była Saska Kępa, zwana wcześniej Kępą Olenderską albo po prostu Olendrami. I to zasiedlenie nastąpiło w 1628 roku. Przy czym w Wikipedii gdzie indziej można przeczytać, że zasiedlili ją Holendrzy. Ja się pytam rozlicznych badaczy, czy nazwiska Puczkę, Darkę, Pokręty, Chiliński są do znalezienia w Holandii, bo znamy ich z nazwisk, tychże naszych Olendrów z Saskiej Kępy. A w okolicach Nowego Grudziądza, Świecia, tych nazwisk, zapewniam Państwa, jest bardzo, bardzo dużo. A więc przybywali już tutaj nie Holendrzy, ale właśnie Olendrzy, czyli ludzie będący na prawie olenderskim, ludzie wolni, ludzie płacący jedynie czynsz, a nie odrabiający pańszczyznę, a więc po prostu fachowcy sprowadzani bardzo często przez właścicieli ziemskich jako ludzie niezwykle pożądani i ludzie przywracający im właśnie dochody z terenów, które dotychczas były zaroślami, pustkami, jak to ich dawniej nazywano. A więc będą już Państwo pamiętać, że Urzecze to nie tylko Flisacy, to nie tylko Olendrzy, ale to są Mazurzy, czyli Mazowszanie, na których wpłynęły właśnie te dwie, no może nacje to za dużo, ale wpłynęły te dwa żywioły, olenderski i flisacki, zwany tutaj powszechnie u nas orylami. I tutaj pokazuję taki przekaz z Kolberga, i on pisał tak. Tamtych zaś olbrzymów nadwiślańskich nazywają Urzycanami. Mówią więc Urzycanin lub Urzycanka. Wszystko to chłop chłopa silne i ogromne jak dęby i oni sami nie uważają siebie za Mazurów. I tutaj mają Państwo to wytłumaczenie, dlaczego jak Kolberg wchodził w XIX wieku nad Wisłę, to pochodzenie mieszkańców było tak niepewne, prawda? Czyli oni pytał się, czy są Mazurami, czyli czy są Mazowszanami. On mówi, no w sumie tak, no ale prababcia podobno pochodziła gdzieś spod Gdańska. A drugi powiedział, nie, ale no przecież pradziadek był gdzieś tam spod Zawichostu, prawda? I oni byli zawsze tacy rozchwiani, jeśli chodzi o to swoje pochodzenie. A więc musimy pamiętać o tej naszej spuściźnie urzeckiej, że to nie tylko Mazurzy, czyli nie tylko Mazowszanie, ale też właśnie ci Flisowie, Flisacy, Oryle, jak na nich mówiono, i osadnicy olenderscy z Pomorza, Niderlandów czasem, ale też z Kujaw, z Kociewia, tutaj z tych terenów, czy z dawnych Prus, które później zasiedlili Krzyżacy. Idziemy dalej. To już w zasadzie Państwu powiedziałem, tutaj tylko tak dla uporządkowania, właśnie ci Olendrzy, ci nasi Oryle i powiedzenie, że ci nasi Urzeczanie to jest ten konglomerat tych właśnie trzech żywiołów. Tutaj nie byłbym sobą, jakbym nie wspomniał o swoim projekcie, a mianowicie o tym, że każdy, kto chce się dowiedzieć, każdy Urzeczanin, który chce się dowiedzieć, skąd jego przodkowie tak naprawdę przybyli, czy byli z pochodzenia Olendrami, czy byli Flisakami, czy też byli rdzennymi Mazurami siedzącymi tutaj od średniowiecza, może sobie zajrzeć do mojego projektu, zamówić test genetyczny, otrzyma też oczywiście genealogię pełną swojej rodziny, I nie jest to dzisiaj już aż takie drogie. Taki podstawowy test genetyczny kosztuje w granicach 300 zł. Wszystkie szczegóły Państwo znajdą na stronie urzecze.pl w takiej zakładce projekt pochodzenia mieszkańców właśnie naszego regionu. Zachęcam, bardzo wiele rodzin już zostało przebadanych, można sobie sprawdzić, skąd owe rodziny pochodzą, natomiast jeszcze wiele, wiele jest rodzin, które wciąż czekają na przebadanie. Ale wracamy na urzecze. Jeśli chodzi o dziedzictwo urzecza, to ma ono taki charakter wieloaspektowy. Dotyczy ono zarówno ludzi, mieszkańców, ich potraw, ich zwyczajów, ich strojów, ale też w dużej mierze dotyczy tak zwanego krajobrazu kulturowego urzecza, który z każdym rokiem niestety ginie, niknie i coraz mniej go widać w terenie. No bo my się czasem nie zastanawiamy, że jak idziemy gdzieś łąką i widzimy nasad wierzbowy, że on miał swoją określoną funkcję i rzeczywiście to jest dziedzictwo naszych przodków, a nie tylko jakaś fanaberia któregoś z mieszkańców. Natomiast tutaj pokazuje, że dla tego krajobrazu kulturowego urzecza niezwykle ważne były powodzie, a więc wszelkie janówki, jakubówki, powodzie zatorowe, jak ich nazywano dawniej, i one powodowały, że mieszkańcy urzecza musieli zawsze walczyć z tą wodą i robić różne sztuczki na tym terenie, które pozwalały im po prostu tutaj żyć, bo inaczej by się to nie dało. No, widzimy tutaj na przykład łodzie pychówki. Łodzi było bardzo, bardzo dużo, różne typy, różne rodzaje i przemieszczano się powszechnie po urzeczu właśnie łodziami. W każdym gospodarstwie szacuje się, że było od 2 do 3 łodzi. Natomiast one się niezwykle przydawały właśnie podczas powodzi. W tle widzą Państwo taki płot wiklinowy. One często były nazywane chrześcijanymi płotami i one również miały taką funkcję, że podczas powodzi zatrzymywały w gospodarstwie wszystko to, co mogło popłynąć nam do Gdańska, prawda? Więc różne jakieś tam drobne sprzęty i tak dalej. Później zbierano właśnie z tych płotków te rzeczy, które się zatrzymały właśnie na owych konstrukcjach. Krajobrazem takim nieodłącznym urzecza były dawne bindugi, to co powiedziałem, które często skorelowane były z przewozami, a więc miejsca, gdzie transportowano ludzi i towary z jednego brzegu Wisły na drugi. Dziś sobie to trudno nawet wyobrazić, że mieszkańcy takich Glinek czy Kosumiec głównie bywali i głównie sprzedawali swoje towary w Górze Kalwarii, ponieważ był to dla nich najbliższy rynek i dla nich to w ogóle nie wystanowiło żadnej bariery takiej i społecznej, i kulturowej. Widać to też w metrykach parafialnych, gdzie małżeństwa zwykle są międzywiślane, że bardzo często dawni nasi przodkowie woleli znaleźć sobie pannę czy kawalera za Wisłą, ale też siedzącego na dobrej ziemi, niż szukać go na przykład gdzieś w głębi lądu, czyli na tych ziemiach już znacznie słabszych. Często mi starsi mieszkańcy mówili, dość brzydko może dzisiaj to brzmi, ale że dobra ziemia żeniła się z dobrą ziemią. No i niestety kiedyś to było uwarunkowane tym, że ożenek ze słabszą ziemią, mówiąc kolokwialnie, wiązał się często z biedowaniem, z dopłacaniem do takiego małżeństwa. Oni po prostu wiedzieli, że będzie im dużo, dużo ciężej. Tak więc poszukiwanie kawalera czy panny za Wisłą nie należało do niczego nadzwyczajnego. Oczywiście oprócz przewozów takich, gdzie można było, tam mogliśmy zabrać cztery konie, cztery wozy z sianem na przykład. Tutaj były przewozy jednostkowe, a więc na przykład tutaj para sobie płynie do kościoła za Wisłą, bo trzeba Państwu wiedzieć, że bardzo wiele parafii miało swe wsie już za Wisłą, prawda? Czyli mieszkańcy do kościoła musieli płynąć łodzią, tak jak tutaj można zobaczyć. Stałym elementem krajobrazu kulturowego Orzecza byli właśnie ci flisacy oryle, a więc te płynące tratwy. No oczywiście oprócz tratw było też szereg jednostek, szkuty, komięgi, baty, berlinki, prawda? No, nazwy bardzo egzotyczne i rozmaite, które pomagały nam spławiać ten nasz towar do większych ośrodków, takich jak właśnie Warszawa, czy Toruń, czy Gdańsk, Płock, prawda? Tam, gdzie oczywiście mieliśmy nasz rynek zbytu. No tutaj możemy sobie zobaczyć, jak tacy flisacy wyglądali. No muszę powiedzieć od razu, że ci oryle, bo tak na nich mówiono na Urzeczu, nie mieli zbyt dobrej prasy. Tutaj no, im się bardzo nudziło. Często płynęli wiele, wiele dni i z racji, że im się nudziło właśnie, o czym wspomniałem, to zdarzało się, że zaczepiali ludność, wykrzykiwali coś do nich i tak dalej. Także no tutaj ten folklor rzeczny, nie będę go przytaczał, bo dzieci nas słuchają jeszcze, tak więc był dość zabawny. Z orylami, z flisakami też, tak jak powiedziałem wcześniej, były związane te rzeczne bindugi, gdzie obrabiano drewno. I znamy z Urzecza takie rodziny, ja tutaj wspomnę na przykład rodzinę, która też występowała na terenie dzielnicy Wawer, rodzina Jesiotrów, które zajmowały się obróbką drewna od bardzo wielu pokoleń. I często wiemy, że tworzące się później letniska na całej linii otwockiej były, znaczy ich majstrami, którzy budowali te nasze świdermajery, te domy, w dużej mierze byli właśnie urzeczanie, którzy byli zaznajomieni z tą obróbką drewna znakomicie i wiedzieli po prostu, jak to robić. Dodam, że niedawno w jednym z domu znaleziono na strychu karteczkę w więźbie dachowej z początku XX wieku, bodajże 1902 rok, gdzie napisane było: ten dom złożyłem ja, Jan Bukat, Radwanków Szlachecki, prawda? A więc już widać, że ci mieszkańcy Urzecza czasem nawet zostawiali ślad, że to właśnie oni budowali te nasze świdermajery. No tutaj widzimy takich cieśli z Urzecza, którzy budują dom w początkach XX wieku. No i tak jak mówiłem, na tych terenach zalewowych ci mieszkańcy musieli się jakoś przystosować. Na górze widzimy tak zwane trytwy, znowu fryzyjskie słowo, które prawdopodobnie przyszło do nas tutaj z Niderlandów, gdzieś właśnie z tych północnych rejonów. Tryft oznaczało właśnie taką drogę na grobli, wyniesioną drogę, która pomagała suchą stopą przejść przez te nasze tereny podmokłe. Dla ciekawości dodam, że tuż nieopodal miejsca, w którym się teraz znajduję, na ulicy Chodzieskiej, znajdowała się właśnie tak zwana trytwa z Borkowa na Łużyce. A więc jeszcze co niektórzy mieszkańcy, na przykład wciąż żyjący, pędzili krowy na Łużyce właśnie z Borkowa czy z Wólki Zarzeńskiej, właśnie trytwą, czyli ulicą Chodziecką. Żeby nie urazić mieszkańców lewego brzegu Wisły, taką najbardziej znaną trytwą na terenie warszawskiego Urzecza była dzisiejsza ulica Fogla, czyli trytwa z Powsinka na Zawady. Idziemy dalej. Też po prawej stronie widać stare groble. Przed wałami mieszkańcy byli zabezpieczeni tylko niziutkimi groblami, często obsadzonymi wierzbami, ponieważ wbrew pozorom aż tak im nie zależało na tych suchych terenach, dlatego że rzeka im przynosiła tak zwany żyzny namuł, czyli właśnie to, co powodowało, że byli oni majętnymi ludźmi. A więc pola były stale urzeźniane tym namułem rzecznym, tą madą, która właśnie tworzyła nam tą znakomitą glebę. Też starorzecza były często poszerzane, tworzono tak zwane poldery, czyli jeziora, które gromadziły nadmiar wody na urzeczu. No i na dole po prawej stronie mogą Państwo zobaczyć też taki dom na wysokiej terpie, znowu słowo fryzyjskie, które oznaczało taki pagórek pod domostwem chroniący mieszkańców przed niską albo średnią wodą. Tutaj z rejonu właśnie Gocławia, Saskiej Kępy, ten dom akurat stąd pochodzi, możemy zobaczyć, że charakterystycznym budownictwem dla tego terenu były wysokie dachy, gdzie można było zgromadzić cały majątek, cały dobytek w razie powodzi właśnie pod takim wysokim dachem. Dlatego był wysoki, żeby jak najwięcej tych rzeczy mogło być tam zgromadzonych z dołu. Wiemy też od mieszkańców, między innymi lasa, że krowy wówczas stały na tak zwanych rusztowaniach, czyli wszystko było przemyślane, zabezpieczone. Po prostu ci mieszkańcy dawniej, oni wiedzieli, jak to mają robić. Wspomniałem o nasadach wierzbowych. One miały uchronić mieszkańców przed napierającą wiślaną krą, a więc były te nasadzenia na miedzach pól prostopadle do Wisły, a więc chroniły nam zasiewy przed właśnie powodziami i napierającą krą właśnie związaną z powodziami zatorowymi. No tutaj inne budynki, tu akurat budynki z terenu Wawra, też widoczne są te wysokie dachy charakterystyczne właśnie dla tych naszych terenów. Niezwykle popularne na Urzeczy było młynarstwo. Dość powiedzieć, że mniej więcej do 1939 roku kręciło się tu ponad 50 wiatraków. Dzisiaj mamy resztki dwóch. Jeden w Łęgu pod Konstancinem i drugi w Sobieniach Kiełczewskich. No, niestety nie przetrwały one próby czasu. Tutaj były trzy wiatraki na Zbytkach na przykład w okolicy, jeden w Miedzeszynie, a więc też to młynarstwo było niezwykle rozwinięte. Też z krajobrazem kulturowym Urzecza było związane spław towarów, tak jak powiedziałem, tutaj piaskarze płynący właśnie do rozbudowującej się wciąż i wciąż Warszawy, a więc zawsze jak ten biały piach wydobyli z Wisły, mogli bez problemu sprzedać, bo bogacono się na wszystkim. Tam, gdzie ziemie były nieco słabsze, leżały na tak zwanych przepałach, a więc ziemia była przepuszczalna, często zajmowano się już rybołówstwem albo wikliniarstwem i robiono koszyki, sprzedawano je albo właśnie łowiono ryby i sprzedawano je również na rynek warszawski. Pośrednikami byli najczęściej okoliczni Żydzi, którzy skupowali te ryby i później jeździli z nimi na targi. A tutaj mamy przykład takiego koszykarza z lasa, który właśnie robi piękne koszyki i pokazuje, że no tutaj ci nasi przodkowie właśnie takie cudeńka też robili. Trzeba też powiedzieć, że odrębność tego naszego Urzecza, przede wszystkim tych Urzycan, prawda, Urzeczan, jakbyśmy powiedzieli w formie tej ogólnopolskiej, jest widoczna niezwykle silnie w ich strojach, na co na pewno wpłynęło osadnictwo holenderskie, ale też handel wiślany, bliskość miasta. Te nasze stroje nie mają charakteru takiego typowo ludowego, tylko bardziej charakter takiego stroju dworskiego, miejskiego. Po prostu mieszkańcy, którzy bywali praktycznie codziennie ze swoimi towarami w Warszawie, nie mogli specjalnie wzbudzać śmiechu, raczej, jak to pisał Gloger, zazdrość i właśnie przez swoje dostojeństwo i taki szykowny wygląd. Granatowe sukmany z czerwonymi wyłogami, niskie półcylindry to typowe stroje męskie. O, tutaj akurat widać mieszkańca Miedzeszyna po lewej stronie, który jest również w takiej właśnie sukmanie. Często też te stroje kobiece, na które składały się znowu takie gorsety, często zielonkawe, chusty i niezwykle słynny już coraz bardziej na całą Polskę haft czarny, czasami nazywany sztachetowym, bo łączono go z ogrodzeniem wilanowskim. Natomiast już dziś wiemy, że ten haft ma swoje pochodzenie w wycinance, która miała znowu korzenie w pobliskiej papierni w Jeziornie. I rzeczywiście jest przekaz, który mówi, że to jest wprost odwzorowanie tej wycinanki, tylko przełożone właśnie na strój. I ozdabiano zarówno koszule, jak też chusty czepcowe. Tutaj możemy zobaczyć też właśnie, jak taki haft wygląda. A tutaj mają Państwo przykłady takich wycinanek, które znane są na przykład z krakowskiego Muzeum Etnograficznego z końca XIX wieku, właśnie pozyskane od tutejszych mieszkańców. No i był taki badacz, nazywał się Frankowski, który napisał, a jak sobie Łużycanki pięknie wykorzystały te wycinanki, można zobaczyć na ich chustach czepcowych, na ich koszulach, gdzie właśnie sobie to przehaftowały pięknie na stroje. Tutaj też piękne zdjęcie od mieszkańca Borkowa. Rodzina z Borkowa w pięknych wilanowskich strojach, a więc widzimy, że nie było to tylko charakterystyczne dla lewego brzegu Wisły, ale też właśnie tutaj dla prawego. To jest ciekawe zdjęcie z lasa, gdzie ono jest pozornie pokazuje miejscową straż ogniową, ale jak się przyjrzymy w środku starszemu mieszkańcowi, to zobaczymy, że też jest on ubrany właśnie w tą naszą granatową sukmanę z czerwonymi wyłogami, charakterystyczną właśnie dla naszego regionu. Były to już zdjęcia i w ogóle przykłady bardzo, bardzo rzadkie, ponieważ ten strój w zasadzie zaniknął w początkach XX stulecia. Tutaj też możemy zobaczyć parafianki zerzeńskie, gdzie kilka tych parafianek w górnym rzędzie ubrane jest właśnie jeszcze w te tradycyjne gorsety wilanowskie, związane właśnie czysto z naszym strojem. Reszta już jest ubrana, można powiedzieć, po miejsku albo już na tyle zunifikowana, że nie przypomina to stroju specjalnie ludowego. No i też dożynki zerzeńskie, gdzie widać, że kobiety i mężczyzna jest też ubrany właśnie w ten nasz strój wilanowski z nadwiślańskiego urzecza, bo tak on się teraz nazywa. Tutaj widzimy też piękne zdjęcie rodziny z Gassów, rodzina zajmująca się przewozem do Karczewa leżącego po drugiej stronie rzeki i starsze pokolenie ubrane jest jeszcze w te nasze stroje, natomiast już młodsze widać, że ma stroje typowo miejskie. Oczywiście cały czas staramy się odtwarzać te nasze stroje, ponieważ są one takim najbardziej charakterystycznym elementem naszego regionu, który dzięki Wilanowowi, dzięki Powsinowi w dużej mierze przetrwał do czasów współczesnych. Też ten strój i zwyczaje przywoływane są na takich dwóch flagowych imprezach, Fleece Festival czy Zielone Świątki na Urzeczu, w których również Wawer bierze udział. Niemniej jednak wiemy, że teraz w covidowych czasach wszystkie te imprezy zeszły do podziemia albo do sieci, jak kto woli, i już niestety nie możemy zobaczyć się bezpośrednio w zeszłym i w tym roku, czy też popływać takimi właśnie tradycyjnymi drewnianymi łodziami. No i tu przykłady różnych zaproszeń, właśnie działalności związanych właśnie z Zielonymi Świątkami, w których Wawer bardzo, bardzo czynnie i znakomicie bierze co rokrocznie udział. Co ciekawe, organizowane one były właśnie w miejscu, które od dawien dawna nazywane było Łużyce, w pobliżu Łachy Łużyckiej, na terenie dawnej wsi Miedzeszyn. No i należałoby się zastanowić, co ciekawego możemy przekazać właśnie Mazowszu, Polsce, Europie ze spuścizny nadwiślańskiego Urzecza. To, co już pośrednio powiedziałem, Urzecze to jest taki znakomity przykład właśnie współdziałania człowieka z przyrodą. Tego, że człowiek ją przekształcał, dostosowywał, ale nigdy nie niszczył. A więc te nasze terpy, te nasze trytwy, o których wspominałem, te nasze nasady wierzbowe, rowy melioracyjne, inne, one usprawniały życie na tych terenach zalewowych, ale nie były jakieś szkodliwe dla otaczającej przyrody. Czyli można by powiedzieć, że potencjał Urzecza ma zarówno charakter przyrodniczy, jak też kulturowy. Jeśli chodzi o to dziedzictwo kulturowe, to można by go tak uporządkować i to są zarówno pozostałości budynków mieszkalnych, no niestety z tym jest coraz gorzej, one są rozbierane, bardzo często no, nie są pod ochroną konserwatorską i niestety ich los jest dość często przesądzony. Pozostałości karcz, wiatraków, o których wspominałem, właśnie młynów wodnych też, no jeszcze niekiedy można je znaleźć, ale też wspólnot parafialnych, cmentarzy katolickich czy ewangelickich, kapliczek przydrożnych. Mamy też zamek w Czersku, czyli już taka, można powiedzieć, zupełnie klasa zero zabytków, czy też pałace, jak również klasa zero, jak Wilanów czy Otwock Wielki, a więc znakomite rezydencje królewsko-magnackie, ale też i dwory szlacheckie, które również są bardzo ciekawe. I tutaj tak dla przypomnienia jeszcze wszystkim mieszkańcom, gdzie jest to nasze Urzecze, mogą Państwo zobaczyć od góry parafiami to nasze Urzecze, a więc lewy brzeg, na górze kościół w Czerniakowie, w Wilanowie, w Powsinie, w dawnym Cieciszewie, a później Słomczynie, bo taka była kolejność tej parafii, w Górze Kalwarii, no i w Czersku. No i przechodzimy na drugi brzeg rzeki, a więc mamy kościół w Zeżniu, czyli na terenie dzielnicy Wawer, mamy później parafię w Karczewie, parafię w Ostrówku, która wcześniej była częścią parafii Góra Kalwaria, mamy parafię w Radwankowie, która później była parafią w Warszawicach, parafia w Sobieniach, parafia w Porzeczu Mariańskim, gdzie znajduje się no, znakomity przykład drewnianego baroku. Wszystkich, którzy tam nie byli, zachęcam do odwiedzenia tego miejsca. Mamy oczywiście kapliczki przydrożne, niezwykle ciekawe. Tutaj na uwagę zasługuje kapliczka w Moczydłowie z wmurowanym słupem, który znajdował się, znaczy inskrypcją ze słupa, która znajdowała się pośród rzeki dawniej. Warto zobaczyć to miejsce. To, co wspomniałem, zamek w Czersku, pałac w Otwocku Wielkim, należący do Bielińskich, a więc do niezwykle możnego rodu, od którego między innymi mamy nazwę dzisiejszej ulicy Marszałkowskiej w Warszawie, właśnie od marszałka Franciszka Bielińskiego. Mamy też pałac w Wilanowie, oczywiście związany głównie z Janem III Sobieskim. No i naszą kolebkę tutaj mazowiecką, a więc stolicę południowego Mazowsza, dawną stolicę właśnie księstwa czerskiego, będącego częścią składową dawnego księstwa mazowieckiego. Też koniecznie każdy urzeczanin musi w Czersku być. Mamy dwory szlacheckie, no tu jest z tym gorzej znacznie, ponieważ większość z nich niestety popada w ruinę. No takim przykładem godnym naśladowania i wartym odwiedzenia są Brzeźce pod Górą Kalwarią, czyli dawny dwór fontanów rodziny architektów królewskich. Piękny dwór w otoczeniu starorzeczy właśnie, który warto też zobaczyć. Oczywiście chronimy i rekonstruujemy przedmioty związane z codziennym bytowaniem mieszkańców, a więc pychówki, wirażki, sadziki, sieci, płoty, ule, przedmioty po prostu codziennego użytku, ale też na przykład elementy strojów. No i wspomniane sadziki, wirażki to oczywiście takie rozliczne paści na ryby, które po prostu nikt z naszych przodków nie łowił na wędkę, tylko właśnie na tego typu urządzenia. I oczywiście to warto też chronić. Robimy to razem z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku, gdzie właśnie powiększamy swoją taką kolekcję, która być może kiedyś zasili Muzeum Urzecza. No, mam nadzieję, że jeszcze w niedługim czasie takowe powstanie. Oczywiście chronimy też wozy, często wykonane, półkoszki były wykonywane z wikliny, ale też właśnie inne wiklinowe przedmioty, które się czasami zachowały. Tutaj takim pięknym przykładem zachowania i krajobrazu kulturowego Urzecza są właśnie okoliczne rekonstrukcje, które możemy tutaj w rejonie Saskiej Kępy Gocławia zobaczyć, gdzie tworzone są właśnie na przykład takie wiklinowe płoty nawiązujące wprost do naszego regionu. Chwała za to wszystkim społecznikom, którzy tego typu rzeczy robią. Oczywiście chronimy wycinankę. Tutaj na czoło wysuwa się Konstanciński Dom Kultury i Mirków, gdzie ta wycinanka będzie miała swoje muzeum i będzie gromadzona jako kolebka tego naszego stroju urzeckiego, tego pierwowzoru, który posłużył za haft wilanowski. Mamy sukmany, mamy stroje kobiece, które są rekonstruowane przez różne zespoły. Ja tutaj wymienię na przykład, żeby była świadomość, ile tego jest na Urzeczu, prawda? Mamy Łużycanki, mamy Kuźnię Wilanowską, mamy Powsinian, mamy Grandę na Urzeczu, mamy Urzeczonych, mamy Kalwarki, mamy Sołtysów, mamy Piskorzy i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, jeżeli się spotkamy razem, to rzeczywiście jest co podziwiać. No i oczywiście nie odwracamy się od naszej rolniczej spuścizny, związanej często z warzywami, z owocami, z uprawami, tak jak tutaj słynna kapusta, prawda, czy też na południe Urzecza sady, jabłonie czy grusze, prawda, czyli typowy ten krajobraz południowego Urzecza. Dawniej to było wszystko sprzedawane w sklepach, tutaj przykład takiego sklepu z Otwocka, gdzie nazywał się on Urzecze, gdyż sprzedawał towary właśnie z Urzecza. Chronimy też nasze dziedzictwo kulinarne, tutaj takie potrawy jak barszcz szanowo-buraczany, czy też sytocha, grzanka, jak też ciekawie brzmiący siuforek, czyli taka zupa rybna. Część z nich już jest dobrze znana coraz większej liczbie osób. Tak jak wspomniałem, myślę, że niedługo doczekamy się jakichś muzeów związanych z ochroną właśnie tego naszego dziedzictwa kulturowego. W nieodległym czasie powstał Dom Ludowy w Kępie Okrzewskiej, niedaleko Konstancina Jeziorny, gdzie planowane jest właśnie Muzeum Urzecza również, ale też u stóp Czerskiego Zamku planowane jest takie centrum żeglugi wiślanej ze szkutą czerską odnalezioną nieopodal Czerskiego Zamku, która miała bagatela ponad 31 metrów długości i która właśnie ma być tam prezentowana razem właśnie z kulturą nie tylko średniowieczną, ale też właśnie związaną z naszym regionem Urzecza. Co z tego będzie? czekamy, zobaczymy, kibicujemy. Mam nadzieję, że zarówno projekt w Kępie Okrzewskiej, jak też projekt w Czersku doczeka się swojej pełnej realizacji. Mamy dziedzictwo przyrodnicze, wały, groble, kanały, tamy, rowy melioracyjne, właśnie te nasady wierzbowe, czyli tutaj też prośba do wszystkich mieszkańców Urzecza, żeby nie wycinać nasadów wierzbowych, nie zasypywać rowów, nie niszczyć śluz, prawda? Mimo że to już nie działa, warto, żebyśmy nie mieli tylko płaskiego pola, ale żebyśmy mogli się czymś pochwalić. No i tutaj przykład z terenu, jak takie rzeczy wyglądają. Właśnie takie rowy, takie nasady wierzbowe. To już pokazywałem właśnie tutaj jeszcze raz te nasze drytwy, terpy, które jeszcze w terenie można przynajmniej oznaczyć, jeżeli już nie zauważyć. Jeżeli sobie zrobimy zdjęcie z drona albo polecimy sobie helikopterem czy jakimś innym szybowcem, to zobaczymy, że układ pól na Urzeczu ma właśnie taki charakter poolenderski, jak to my nazywamy. A więc, że są one skierowane prostopadle do rzeki, dlatego właśnie, żebyśmy te nasze wierzby mogli posadzić właśnie prostopadle do rzeki, żebyśmy mogli chronić te nasze zasiewy. I to jest też bardzo charakterystyczny element naszego krajobrazu kulturowego. Chronimy stare odmiany, grusze, jabłonie, takie jak słynna jabłoń z Gasów, Danziger Kantapfel, czyli kantówka gdańska, która prawie 200-letnia jabłoń, która jeszcze sobie rośnie i owocuje, a którą przecież można zaszczepić i również propagować w innych częściach naszego regionu. No oczywiście tych odmian jest bardzo, bardzo dużo. Ja o nich teraz nie będę mówił, ale jest naprawdę co chronić. Oczywiście mamy też odmiany kapusty, innych warzyw, które również warto propagować, bądź to jako potrawy, bądź to też jako właśnie przypomnienie naszego dziedzictwa, dziedzictwa naszych przodków. Na koniec chciałbym powrócić do tej tożsamości Wawra i do tej pamięci, która powinna wryć się w taki kod DNA, można powiedzieć, każdego mieszkańca, że mamy tutaj na naszym terenie wawerskim takie dwie osie osadnicze. Pierwsza, starsza, związana z Wisłą i właśnie z tymi osadami, jak Falenica, jak Miedzeszyn, których nazwy zostały przeniesione na tą linię młodszą. I ta nasza linia starsza związana jest właśnie z tym naszym regionem Urzecza i z tymi mieszkańcami związanymi z rzeką. Natomiast młodsza tożsamość regionalna związana jest z linią letniskową, z budowaniem się domów, willi letniskowych i rozwojem kolei po 1877 roku. Obydwie te linie dla tożsamości Wawra są niezwykle ważne i absolutnie nie można zapominać o żadnej z nich, ponieważ zarówno ta tradycja letniskowa związana z linią otwocką jest niezwykle ważna, jak też ta linia urzecka, można by rzec, związana z dawnym osadnictwem nadwiślańskim. Po prostu przypominajmy o tych dwóch osiach osadniczych. Wiślanej i związanej z linią kolejową. No i na koniec warto by wspomnieć, że na terenie Urzecza coś, o czym ja już dość często wspominam, ale nie byłbym sobą, gdybym o tym nie wspomniał, że znajdujemy się tak naprawdę w osiedlu Nadwiśle, które de facto powinno brzmieć Urzecze. Dlatego, że tutaj mamy przykłady nazewnictwa, jak Łużyce czy Łacha Łużycka. Mamy starszych mieszkańców, którzy pamiętają, że na ten teren właśnie mówiło się Łużyce, w formie gwarowej oczywiście, a więc Urzecze. Natomiast nazwa Nadwiśle jest chyba jedyną nazwą w systemie nazewnictwa warszawskiego, która została wymyślona sztucznie. Tak więc myślę, że warto zawalczyć by było, żeby przywrócić na Wawer tę nazwę Urzecze, żebyśmy skręcając z mostu Siekierkowskiego, patrząc na tą niebieską tablicę, skręcali na Urzecze, a niekoniecznie na Nadwiśle. I co z tego, że taki las, czy dalej Falenica, również leżą na Urzeczu. Po prostu przypominamy mieszkańcom, że to Urzecze w ogóle tutaj się znajdowało, a niekoniecznie musimy określać jego dokładne granice. Także myślę pod rozwagę wszystkim włodarzom i społecznikom, że warto chyba zawalczyć o tą nazwę i kiedyś przywrócić jej oryginalne brzmienie. Można zobaczyć w innych miejscach, że to się już robi. Na przykład nad Jeziorkiem Czerniakowskim od niedawna na terenie dzielnicy Mokotów mamy ulicę na Urzeczu, ale też pomiędzy Ostrówkiem i Górą Kalwarią jest most, który od 2017 roku nazywa się Mostem Nadwiślańskiego Urzecza. W Otwocku mamy również rondo na terenie dawnej Bindugi w Świdrach Wielkich, które nazywa się Rondem Nadwiślańskiego Urzecza. Może więc czas na Wawer i czas na zmianę nazwy Nadwiśle na historyczne Urzecze. Oczywiście ja sobie zdaję, że wszystkie te tematy zostały przeze mnie jedynie zasygnalizowane. Chciałem Państwu w pewnym sensie uporządkować tą wiedzę o Urzeczu. Oczywiście, jeżeli ktoś więcej będzie chciał coś znaleźć, to może sobie zerknąć do mojej książki Nadwiślańskie Urzecze, podwarszawski mikroregion etnograficzny. Ona będzie niedługo miała wznowienie, a więc, bo jest teraz obecnie, o ile niedostępna, to bardzo trudno dostępna. Też polecam zamówić sobie we Wrocławiu na stronę Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego książkę w serii Atlasu Polskich Strojów Ludowych, gdzie mamy właśnie dokładnie opisany region i właśnie ten nasz strój wilanowski z nadwiślańskiego Urzecza. I również polecam wszystkim zajrzenie na stronę urzecze.pl. Tam znajdą Państwo zarówno informacje o regionie, jak też o projekcie genetyczno-genealogicznym, o którym wspomniałem, jak też wiele innych ciekawostek. Polecam też fanpage na Facebooku Nadwiślańskie Urzecze, który też warto odwiedzić. Wszystkim, którzy czują jakiś taki niedosyt, to też polecam wystawę Nad Wisłą na Urzeczu, która do października bieżącego roku została przedłużona ze względu na czas COVID-u. Jest to wystawa właśnie o naszym regionie w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Mamy tam zarówno część etnograficzną, jak też archeologiczną. Możemy się tam dowiedzieć o Czerskiej Szkucie, o wszystkich zabytkach archeologicznych, które zostały znalezione również na terenie dzielnicy Wawer. No i widząc, że chyba czas mi się kończy, chciałbym podziękować za uwagę i zachęcić wszystkich do odwiedzania naszego Urzecza i naszych wszystkich imprez urzeckich, które bądź to online, bądź to w realu, mam nadzieję, niebawem ruszą. Dziękuję Państwu, do widzenia.